Szczęść Boże w pokoju gościnnym na antenie Radia Maria. Przy mikrofonie Paweł Błoch
i Agnieszka Wiśniewska. Szczęść Boże.
I dzisiaj gościmy gościa, tak można powiedzieć, Krzysztofa Guza, studenta.
Cześć.
Z racji na to, że jesteśmy osobami młodymi, co widać, a co Państwo słyszą, no i prowadzimy też oczywiście audycję dla osób młodych, dzisiaj porozmawiamy na temat świętego, raczej błogosławionego naszych czasów, na temat błogosławionego Karla Acutisa z Włoch. Agnieszko, kiedy po raz pierwszy o nim usłyszałaś?
Muszę przyznać, że niedawno, bo na krótko przed jego beatyfikacją, która odbyła się 10 października ubiegłego roku. Wiem, że zmagał on się z ostrą białaczką i zmarł w bardzo młodym wieku, bo w wieku 15 lat przez swoich bliskich, przez rodzinę, przyjaciół został on określony jako mały, wielki, cudowny przyjaciel, a także apostoł Jezusa Chrystusa. Może on być też ogłoszony patronem internetu, ponieważ uruchomił on stronę poświęconą cudom eucharystycznym, która istnieje do dzisiaj i rozwija się. Jest prowadzona w 16 językach. Zaprojektował też różne strony internetowe o świętych.
Właśnie. Zauważyłaś, że umarł w wieku 15 lat, więc zacznijmy końcem, można tak powiedzieć. Oczywiście tutaj troszeczkę nadinterpretując to wszystko. Krzysiu, jak miałeś 15 lat, czy myślałeś w ogóle o śmierci?
Nie, mając 15 lat w ogóle nie przychodziło mi na myśl, że tak naprawdę można z dnia na dzień dowiedzieć się o poważnej chorobie, która przekreśla twoje całe życie. W wieku 15 lat, chodząc jeszcze do szkoły, to w ogóle nie przychodziło na myśl, że tak naprawdę z dnia na dzień możesz wszystko stracić. Znaczy wszystko, to jest trochę złe określenie, bo...
Materialnie.
Tak, materialnie możesz wszystko stracić, bo tak naprawdę po śmierci zyskujesz dużo więcej. Nie myślałem, zupełnie o tym nie myślałem.
A czy w wieku właśnie, jak miałeś 15 lat, nie myślałeś, a czy teraz o tym myślisz? Teraz, tak z ręką na sercu.
Tak, teraz o tym myślę, bo... Na przykład, kiedy się wraca samochodem do domu, to w każdej chwili może się coś stać. W każdej chwili może być jakiś wypadek czy cokolwiek. I wtedy tak naprawdę przed każdym wyjazdem myślę o tym, czy wrócę bezpiecznie do domu. No i wiadomo, przed każdym wyjazdem trochę trzeba się pomodlić, aby wszystko było zgodnie z planem, aby wrócić w całości i aby wszystko się potoczyło bardzo dobrze.
Tak, ale w wieku 15 lat mamy przecież swoje marzenia, mamy swoje plany, jakieś pragnienia na przyszłość i Karl Acutis też je miał, no to jest oczywiste. A mimo to chorobę przyjął z taką ogromną akceptacją, z takim pokojem w sercu.
I tutaj warto zauważyć, że on jakby swoją chorobę zaczął bardzo niespodziewanie, tak, jeżeli można tak to w ogóle nazwać, ponieważ on trafił do szpitala z grypą, a dowiedział się, że to nie jest taka nasza potoczna grypa, ale jest to białaczka, więc jedna z najstraszliwszych chorób, jaka może dotknąć nas, tak mi się wydaje. Znaczy, można oczywiście coś tam dodawać, no ale jakiś tam ranking można swój posiadać. Więc to było dopiero zaskoczenie, prawda?
I mogę przytoczyć tutaj słowa, które on wypowiadał na łożu w szpitalu. Cieszę się, że umieram, ponieważ przeżyłem swoje życie, nie tracąc ani minuty na rzeczy, które nie podobają się Bogu. Myślę, że to może być dla współczesnej młodzieży, ale nie tylko młodzieży, dla dorosłych, czymś budującym, czymś motywującym, żeby każdą chwilę życia wykorzystać jak najlepiej.
Właśnie. Warto tutaj przypomnieć, że Karl Acutis, kiedy trafił do jezuickiego liceum, zaczął codziennie uczęszczać na mszy świętej oraz raz w tygodniu się spowiadał. Więc tutaj możemy upatrywać tego sensu, jego zdania, które powiedział na łożu śmierci, prawda, że nie zmarnował tego swojego życia. To jest bardzo ważne, aby tak żyć, żeby potem niczego nie żałować. Oczywiście w takim rozumieniu tego pozytywnym, prawda, no bo może ktoś żyć takim przesłaniem hulaj dusza, piekła nie ma i też nie żałować swojego życia, ale czy to ma sens? No tutaj pytanie retoryczne, rzecz jasna. Karl Acutis był geniuszem. Tak chyba możemy to powiedzieć. Tak jak już wspominaliśmy, zmarł w wieku 15 lat, ale w tym swoim krótkim pobycie na ziemskim łespadole tworzył już strony internetowe. Był on człowiekiem, który porusza się w internecie w sposób no, mistrzowski, prawda? No bo ja potrafię parę rzeczy poklikać, ja mam 22 lata, a ktoś o 10 lat ode mnie młodszym był niesamowicie ode mnie lepszy, prawda? Więc to pokazuje, że niekoniecznie te nowe media, jeżeli tak to możemy sformułować, są złe. Że tak naprawdę wszędzie można znaleźć dobro, tak jak w internecie działalność Karla Kutisa.
Tak, i możemy tutaj powiedzieć, że on w wieku kilkunastu zaledwie lat, on dorównywał studentom, którzy studiowali informatykę. On nie uczył się od żadnych nauczycieli, on wszystkiego nauczył się sam z książek. Tutaj Krzysiu, takie pytanie do ciebie. Czy wiesz może, jak przyciągnąć młodych ludzi za pośrednictwem internetu, jak dobrze wykorzystać właśnie ten środek społecznego przekazu?
Do kościoła można przyciągnąć młodych ludzi właśnie za pośrednictwem internetu i są prowadzone różne strony na Facebooku czy różne kanały na YouTubie, w którym prowadzą różni księża. Bardzo dużo księży prowadzi różne stronki, na których ewangelizuje, prowadzą oni wykłady na temat Pisma Świętego, na temat nauki Kościoła. I wydaje mi się, że to bardzo przyciąga młodych ludzi, bo wiele młodych ludzi poświęca wiele swojego czasu właśnie na telefonie, na oglądaniu różnych filmików, na przeglądaniu Facebooka. I jeżeli pojawi się coś na temat Kościoła, powiedzmy na stronie tablicy facebookowej, to na pewno nie umknie to.
Uwadze, nie umknie to pewnie uwadze jej odbiorców. Trzeba sobie odpowiedzieć jasno, że młodzi ludzie zrezygnowali w dużej mierze ze starych mediów. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś z naszego pokolenia czyta gazetę, słucha radia czy ogląda telewizji, prawda? No bo większość osób przeskoczyło na te media internetowe. I tutaj słusznie to zauważyłeś, że tą działalność ewangelizacyjną należy robić w internecie, tylko pytanie, jak to robić porządnie? Ponieważ można spamować różnymi świętymi obrazkami, prawda? I po jakimś czasie, tak to powiedziałeś, że człowiek to zauważa, ale po jakimś czasie, jeżeli codziennie będzie widział jakiś obrazek, to mu się to znudzi. I po prostu będzie scrollował dalej, prawda? No, przyszło, wyszło i przeleciało. I czy masz może jakiś pomysł, jak to zrobić tak, żeby to było zrobione dobrze?
Mi się wydaje, że należy podejmować takie tematy, które są aktualne i bieżące. Czyli na przykład jak był temat aborcji, to mówić i uczyć młodych ludzi o tym, że aborcja jest zła i nie powinna być dokonywana przez młode matki.
Wydaje mi się, że w temacie aborcji bardzo ważnym elementem jest taki spokój. Bo jeżeli po prostu podejdziemy do drugiego człowieka, który żyje w kompletnie innej bańce informacyjnej niż my, który wyznaje inne wartości niż my, i mu powiemy, że aborcja jest zabijaniem dziecka po prostu, no to ten ktoś nas albo wyśmieje, albo zaatakuje, tak, albo tylko słownie i nie będzie zero komunikacji. Więc trzeba tak próbować nawracać, żeby i drugiej osoby nie obrazić, i nawiązać z nią kontakt. Agnieszka, jako kobieta, aborcja.
Ja myślę, że my agresją nie możemy odpowiadać w stronę agresji. My musimy spokojnie wysuwać swoje argumenty, odpowiadać tej drugiej stronie. Ja jako kobieta przyznam, że no nie uczestniczyłam w marszach, nie brałam w tym udziału. No i właśnie przerażała mnie ta agresja wypływająca ze strony osób, które brały udział w tego typu protestach. I myślę właśnie, że tak nie można postępować. To prowadzi jedynie do kłótni, prowadzi do konfliktów. Myślę, że pokojowe załatwianie sprawy powinno tutaj pomóc. Pomóc się w jakiś sposób porozumieć.
A jak wam się wydaje, co było źródłem tego zacietwierzenia, tych protestów? Co ich tak, tę grupę zjednało i wypchnęło na ulicę? Co jest tym źródłem, jak wam się wydaje? Bo moim zdaniem jest to internet. I tutaj bardzo ważna jest ta działalność ewangelizacyjna, ponieważ kiedy popatrzymy sobie na wzorce, którzy młodzi ludzie mają w internecie, gdzie oni czerpią te wszystkie informacje, no to najczęściej te ich ideały, ich bóstwa internetowe ich naganiały, żeby wychodzili ci ludzie na ulicę, żeby krzyczeli, żeby przedstawiali swoje takie czy inne zdanie, aby kościoły były może nie demolowane, ale na pewno nie było to cywilizowane, jakie było podejście do nich, aby padały takie, a nie inne hasła, ta cała nienawiść. I ona się zrodziła w internecie, ale czy winą tego jest internet sam sobie? Nie. Jest winą tego, po pierwsze, te środowiska, które to stworzyły, a po drugie, po części my jako katolicy, ponieważ nie przygotowaliśmy na tyle naszych zasięgów internetowych, aby na to kontratakować, ale w sposób miłosierny, jak to wspominaliśmy wcześniej, aby pokazywać naszą prawdę. A nie może nie naszą prawdę, ale prawdę. Po prostu, bo prawda jest.
Tak, w moim przypadku, jak właśnie były te protesty, trwałe protesty, to udostępniłem na swojej tablicy na Facebooku wypowiedź ojca dyrektora i pod tą wypowiedzią, pod tym postem pojawiły się komentarze obrażające mnie i co najlepsze, nie wiem, wydaje mi się, że jakaś grupka zgadała się z mojego wcześniejszego liceum, grupka znajomych i zaczęła się fala hejtu. Zaczęli mnie obrażać, że jak ja mogę wypowiadać się na temat dziecka w imieniu kobiet, który...
Skoro jesteś mężczyzną, tak? No to jest tak, częsty dokładnie. Argument
skoro,
tamtej
skoro
strony.
Jestem mężczyzną, jakim prawem mogę się wypowiadać w imieniu kobiet? I tam bardzo dużo komentarzy się pojawiło. Ja odpowiadałem z kulturą, nie obrażałem nikogo, a oni wręcz przeciwnie. Nawet pojawiły się z ich strony przekleństwa w kierunku moim. I tak utknął mi w pamięci jeden komentarz od koleżanki, jeżeli ją można tak nazwać. Napisała do mnie, abym poszedł do kobiety, która urodziła chore dziecko i abym powiedział jej, że ono, to dziecko za chwilę umrze i później abym pomógł tej kobiecie zorganizować pogrzeb i wspierać ją przez całe życie. A jej odpisałem, że tak, zrobiłbym to. A teraz pomyśl ty sobie, jakbyś miała wypadek, twoje życie jest przekreślone, zostaniesz kaleką, będziesz jeździła na wózku inwalidzkim. Czy ty byś walczyła o życie, czy byś nie chciała już żyć? I byś popełniła, nie wiem, samobójstwo, czy chciałabyś śmierci? I napisałem jej tak, że wydaje mi się, że walczyłabyś życie, bo życie jest cenne.
No właśnie, tutaj powiedziałeś, że spotkałeś się z taką krytyką, z taką, można powiedzieć, pogardą ze strony swojego otoczenia. I tutaj mogę przypomnieć, że Carlo właśnie też zmagał się z krytyką, z lekceważeniem z powodu swojej wiary. No i jak widzisz, my też spotykamy się z tego typu zachowaniem ze strony innych ludzi. I właśnie, jaką właśnie postawę powinniśmy przyjąć wobec takich zachowań? Czy my powinniśmy przyznawać się do swoich poglądów, czy raczej powinniśmy być wycofanym gdzieś z tyłu, żeby tylko nie stracić znajomych ludzi wokół nas?
Powinniśmy przyznawać się do swoich poglądów, powinniśmy się przyznawać do swojej wiary, bo tak naprawdę te osoby, które zaczną hejtować, powiedzmy tak, w moim przypadku zaczęły mi hejtować na Facebooku, to są fałszywi znajomi. I jeżeli jest się stanowczym względem tego, w co wierzymy, jakie mamy poglądy, to wydaje mi się, że później się też tym hejtem nie przejmujemy i nie sprawia aż takiego bólu. A jeżeli chcemy się upodobnić swoim znajomym, mówiąc w cudzysłowie znajomi, to oni są tak naprawdę fałszywi.
No nie wolno jakby zatracić siebie w tym wszystkim. Trzeba pamiętać o swoich ideałach, swoich wartościach i ich strzec. I w tym momencie zapraszamy Państwa na przerwę muzyczną.
Wiernymi Tobie, Panie nasz, daj moc świętymi być. Całym sercem chcemy służyć Ci, daj nam moc duszy brzmi, oczysz nas, niebieski odmów, Panie nasz, daj moc świętymi my.
Witamy po przerwie muzycznej przy mikrofonach Agnieszka, Paweł i Krzysiu. Rozmawiamy o Carlo Acutisie. Carlo pokazuje nam, że młody człowiek również może zostać świętym, może być wzorem do naśladowania nie tylko dla młodych, ale także dla dorosłych ludzi. Pokazuje nam, że do świętości warto dążyć już teraz, nie odkładać jej na potem, kiedy będziemy już starsi, kiedy będziemy mieć więcej czasu. Bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy odejdziemy z tego świata. Nie wiemy, czy będziemy mieć na to czas, żeby się zmienić, czy nie będziemy mieć tego czasu.
Carlo Acutis uczy nas też powołania, tak mi się wydaje. Ponieważ kiedy mówimy słowo powołanie, od razu nam się to kojarzy z kapłaństwem, czy tam życiem zakonnym, prawda? Ale no tak niekoniecznie jest, bo każdy z nas jest powołany, jest przede wszystkim powołany do świętości, ale z drugiej strony jest powołany do jakiegoś tego etapu ziemskiego. Ktoś jest powołany do kapłaństwa, druga osoba jest powołana do bycia dziennikarzem, a trzecia osoba jest powołana do bycia informatykiem, tak jak tutaj błogosławiony Carlo Acutis. Z jednej strony można powiedzieć, że być może jakby zdążył zdać maturę, to zostałby księdzem. No tego nie wiemy. Nie wiemy, co było w jego głowie, jakie miał plany na kolejne lata swojego życia. Jednak to nam pokazuje, że świętość nie tylko wiąże się z kapłaństwem, że każda grupa zawodowa jest do tego powołana, że każdy z nas, nieważne jaki ma zawód, jakie ma hobby, może osiągnąć te bramy niebieskie i to jest naszym celem, naszego tego ziemskiego życia i warto o tym pamiętać.
Tak, i my właśnie jako młodzi ludzie też możemy dawać świadectwo w rodzinie, wśród swoich przyjaciół, znajomych. Nie możemy chować głowy w piasek, czekać aż nadejdzie jakiś lepszy czas, bo prawdopodobnie nie nadejdzie, gdy będziemy odkładać coś na potem.
Krzysiu, pamiętasz dzień swojej pierwszej komunii?
Tak, pamiętam. To był bardzo piękny dzień, bo po raz pierwszy można było przyjąć ciało Chrystusa. I pamiętam ten dzień też bardzo dobrze, bo w mojej miejscowości podchodziłem do pierwszej komunii jako jedyny chłopiec i siedziałem po środku wtedy, a po bokach.
Mam ten obraz przed oczami
właśnie. Po dwie dziewczyny.
No to na pewno było ciekawe. A ile miałeś lat wtedy? Strzelam, że 9. Ja przynajmniej miałem 9 lat. Ja w 2008 roku przyjąłem Komunię Świętą. No, to taki standard. Teraz to się zmieniło, bo tam była potem reforma edukacyjna, i więc 9-10-latki w Polsce przyjmują Komunię Świętą. No a tutaj rozmawiamy o Karlu Akutisie i on do sakramentu Eucharystii podszedł w wieku lat 7, co ciekawe. I z tego, co tam zdążyłem sobie o nim przeczytać, bo sytuacja jest raczej niespotykana, prawda? No bo tak jak my rozmawiamy, no, wiek 9-10 lat, prawda? Tak jest to w Polsce i podejrzewam, że w innych częściach świata również. Natomiast jego rodzina musiała udać się na specjalne spotkanie z biskupem, który to przeprowadził rozmowę z 7-letnim Karlem, czy tam Karolem po polsku. I po tej wstępnej rozmowie, o tym jakby można powiedzieć egzaminie, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo, biskup stwierdził, że tak, Karol może przystąpić do komunii parę lat wcześniej niż jego rówieśnicy. To jest dopiero ciekawe, że dziecko w wieku 7 lat było na tyle dojrzałe, że mogło pojąć różne tajemnice naszej wiary. Oczywiście w wieku 9 lat to też nie jest jakiś super ekstra odpowiedzialny wiek. Niemniej, zwłaszcza w wieku młodych osób, te różnice wiekowe są znacząco widoczne.
Tak, i on właśnie od tego momentu, od momentu pierwszej Komunii Świętej, zaczął codziennie uczęszczać na Eucharystię. Przyjął sobie takie życiowe motto: Eucharystia jest moją autostradą do nieba. Co jest bardzo niespotykane wśród takiego małego dziecka, które obiera sobie takie motto życiowe.
Jest to piękny kontrast, bo jest słynna piosenka Highway to Hell, prawda? Gdzie wielu osób, no i ona jest melodyjna i jakoś też mi wpada w ucho, ale kiedy człowiek sobie zrozumie refren i przesłanie, czyli autostrada do piekła, no to już się tak troszeczkę mniej podoba. Zawsze mam taką nadzieję, że ludzie, kiedy rozumieją, o czym podmiot liryczny śpiewa, że coś tam nie gra. A to jaki fantastyczny kontrast, prawda? Młody człowiek w wieku 8-9 lat mówi, że jego celem jest niebo, że to jest jego autostrada.
Tak, ale też on nie był świętoszkowaty. On był normalnym, młodym chłopakiem, który lubił przyrodę, lubił grać w PlayStation, uczył się też grać na saksofonie. I on właśnie pokazuje, że taką codziennością, normalnością można być świętym. Nie tylko ciągle uczęszczając na msze, oczywiście też jest ważne, ale to nie stanowi całego życia. I on właśnie jest takim przykładem, że każdy może zostać świętym.
Dokładnie. I co ciekawe, kiedy on planował swój dzień, zawsze na pierwszym etapie tego planu była msza święta. I to jest niesamowite, bo kiedy tak my w naszym sumieniu sobie usiądziemy i sobie pomyślimy, no jak często myślimy, żeby pójść do kościoła. No niedziela, prawda? No bo w niedzielę trzeba, no bo niedziela. A w tygodniu, po co? No, ale w sumie mamy te kaplice dwa piętra niżej, no ale to trzeba wstać z łóżka. I już się nie chce. I też jest pewne ryzyko, żeby to się potem za jakiś czas nie przerodziło, to no jest ta niedziela, no ale no niedziela, no ale no na Wielkanoc to już pójdę do kościoła. Prawda? Żeby to nie był pewien etap, że tylko myślimy o niedzieli.
Od małych rzeczy się zaczyna.
Dokładnie. Tak jak z cenzurą, tak jak ze wszystkim.
Karlo powiedział kiedyś, że wszyscy ludzie rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie. No właśnie. Czy my właśnie dzisiaj też staramy się być takim oryginałem? Czy może naśladujemy kogoś, naśladujemy jakieś wzorce przejęte z internetu, z naszego środowiska? Jak ty, Krzysiu, myślisz? Jak ty starasz się żyć? Czy starasz się być sobą, czy kogoś naśladujesz?
Ja staram się być jak najbardziej sobą, ale wydaje mi się, że właśnie w dzisiejszych czasach bardzo dużo młodych ludzi chce upodobnić się do jakichś znanych osób, do piosenkarzy, celebrytów. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ponieważ każdy jest stworzony do życia i każdy jest oryginałem. Tak naprawdę każdy powinien być sobą i nie upodabniać się pod względem wyglądu czy zachowania, bo to bez problemu da się odkryć, że ktoś udaje kogoś innego, że ktoś nie jest sobą.
A ja bym delikatnie pobronił kopiowania, ponieważ z jednej strony trzeba być sobą, trzeba być oryginalny i tak dalej, no ale jakieś wzorce musimy mieć.
Ale to wtedy mieć wzorce święty.
No tak, oczywiście, to chciałem powiedzieć. No bo musimy, jakby, też nauka historii jest po to, prawda? Żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywali nasi przodkowie, jakie błędy popełniali, co robili dobrego. I my powinniśmy te złe rzeczy odrzucać, a dobre naśladować. Więc ja uważam, że takie, może nie to, że kopiowanie, ale wzorowanie się na kimś, branie sobie tych archetypów, branie sobie patronów, prawda? Jakieś osoby, które się zasłużyły dla ludzkości, dla Kościoła, jest jak najbardziej pozytywnym aspektem, jak najbardziej dobrą rzeczą i ja ją polecam, bo to też jest trochę wychowanie, prawda? No bo jak jest małe dziecko, no to ono patrzy na rodziców i naśladuje ich. No, pamiętam cały czas, jak byłem mały i rodzice mnie zaprowadzali do kościoła i kompletnie nie wiedziałem, co mówić, jak mówić. I, no bo no jeszcze człowiek tego nie pamiętał. Nie wiem, ile miałem lat wtedy, ale pamiętam, że robiłem dokładnie to samo, co mój tata. Jak tata się podrapał po policzku, to ja się podrapałem. Jak on przesunął ręką po ławce, to ja też ją przesunąłem, bo myślałem, że tak należy robić. Więc to też jest ważny element w życiu, aby naśladować odpowiednie wzorce i tworzyć coś pięknego. Tylko ważne rozróżnić, co jest dobry wzorzec, a co jest zły wzorzec.
Tak. Żeby robić to z głową.
Tak, no właśnie, autorytetem musi być osoba z takim silnym kręgosłupem moralnym. No powinniśmy być też krytyczni wobec takich osób, które są nam w jakiś sposób promowane w internecie. No nie możemy ich brać za pewnik. Zawsze trzeba patrzeć na to, jakie ta osoba ma zasady, jakimi wartościami się kieruje, przyjrzeć się jej życiu, jej postawom, no i właśnie wtedy zdecydować, czy ja przyjmuję jakieś jej zachowania, czy odrzucam.
Kluczem do zrozumienia jakiejś osoby, czy ona postępuje źle, czy dobrze, jest moralność, jest etyka, jest też katechizm Kościoła katolickiego, więc po to my się tego uczymy na katechezie na przykład, abyśmy mogli to potem w życiu jakoś przetwarzać, prawda? Abyśmy mogli to wykorzystywać. I wydaje mi się, że jest to bardzo ważny element naszego życia, to naśladowanie, ale pozytywne. Dobrze. Dziękujemy, Krzysiu, za wizytę w naszym pokoju gościnnym. Zapraszamy na kolejną audycję, która odbędzie się za tydzień o stałej porze. Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku. Dziękuję za to wydanie i zapraszamy za tydzień. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.